Odcinek 12. Taktyka walki z religią i Kościołem katolickim stosowana w ZSRR miała, jak wspomniano, starannie przemyślany charakter. Obok osaczającej zewsząd propagandy, szantażu i zastraszania szczególną uwagę zwróciło GPU na dywersję. Jej celem było rozbicie od wewnątrz Kościoła i poszczególnych grup religijnych, podporządkowanie ich sobie i manipulowanie nimi dla walki z religią. Na początku metoda ta przyniosła duży sukces na terenie prawosławia. Jego przykładem jest powstanie w 1922 roku tzw. żywej cerkwi. Na 45 tysięcy istniejących w Rosji cerkwi zajęła ona aż 17 tysięcy i pozyskała 16 tysięcy księży oraz 200 biskupów. Władza państwowa, dla której żywa cerkiew była nad wyraz dogodnym narzędziem rozbicia prawosławia, udzieliła jej materialnego i policyjnego wsparcia. Po spowodowaniu ogromnego zamętu wewnątrz cerkwi i spełnieniu wyznaczonej roli, żywa cerkiew straciła znaczenie i upadła. Przez pewien czas istniały w Rosji i inne odłamy, schizmy w postaci cerkwi odrodzonej i wolnej cerkwi robotniczej manipulowane przez GPU. Podobne sukcesy miały władze sowieckie na Ukrainie. W wyniku podsycania wrogości na tle narodowym między prawosławnym klerem rosyjskim i ukraińskim powstały tam trzy skłócone ze sobą odłamy cerkwi: Niezależna Cerkiew Ukraińska, Żywa Cerkiew i Cerkiew Wierna Patriarsze Moskiewskiemu. Na Białorusi powstała autokefalia białoruska. Analogiczne próby rozbicia jedności Kościoła katolickiego nie powiodły się. W połowie lat 20. GPU, znając narodową orientację białoruską księdza Józefa Białochołowego z Mohylewa na Białorusi, zwolennika białorutenizacji Kościoła katolickiego w tym kraju, zaproponowało mu przyjęcie sakry biskupiej u schizmatyckich starokatolików w Niemczech i stworzenie białoruskiego kościoła narodowego niezależnego od Rzymu. Ksiądz Białochołowy propozycję tę odrzucił. Przedmiotem podobnych usiłowań GPU był również na Białorusi ksiądz Adam Puczkar-Chmielewski z Mińska. Obydwaj zostali później rozstrzelani. Niemal równolegle, bo pod koniec 1926 roku i na początku następnego roku GPU w Leningradzie bezskutecznie wywierało presję na pozostającego tam wówczas administratora apostolskiego północnej Rosji, biskupa Antoniego Maleckiego, by zwołał synod biskupów i administratorów apostolskich w ZSRR, mianowanych potajemnie w połowie 1926 roku przez papieża Piusa XI. GPU miało w tym kilka ukrytych celów. Chodziło o wymuszenie na wzór cerkwi prawosławnej deklaracji lojalności wobec władz przez zaprzeczenie faktu istnienia prześladowań religijnych w ZSRR, wywołanie w ten sposób podziałów wśród duchowieństwa katolickiego i skompromitowanie Kościoła. Ponieważ biskup Malecki nie uległ naciskom, został w wieku 68 lat zesłany na Syberię. Kościół katolicki pozostał jedynym, który zachował wewnętrzną jedność i niezależność. Zapłacił za to bardzo wysoką cenę. Ocaliła ona jednak jego autorytet moralny i wiarygodność na przyszłość. Nie brakło usiłowań skłócenia różnych wyznań i religii. Gdy w 1932 roku został zabrany i zburzony Kościół katolicki w Symferopolu na Krymie, władze poleciły internowanemu tam biskupowi katolickiemu Aleksandrowi Fryzon zająć synagogę żydowską. Biskup odmówił. Jednak na prośbę zarządu gminy żydowskiej, obawiającej się, że bożnica może zostać zburzona, zgodził się ulec naciskom władz i synagogę zajął, którą zresztą niebawem władze mu odebrały. Terenem stałej działalności dywersyjnej GPU był skład rejestrowanych przez władzę dwudziestek reprezentujących gminy religijne, za pomocą szantażu, zastraszenia i przekupstwa starało się ono wprowadzić do nich swoich konfidentów w celu rozbicia gmin i doprowadzenia do zamknięcia kościoła. Toteż toczyła się w nich wciąż cicha, głęboko zakonspirowana i bardzo niebezpieczna walka o to, by w dwudziestkach nie znaleźli się ukryci agenci GPU, a gdy już w nich byli, by ich funkcja została w sposób ukryty zdekonspirowana, jednak bez ujawniania tego na zewnątrz. Stworzenie przez prawo sowieckie dwudziestek i komitetów kościelnych kierujących gminami religijnymi oraz całkowita eliminacja z nich duchowieństwa miały na celu podporządkowanie ich władzy i likwidację życia religijnego. Plan ten jednak nie został w pełni zrealizowany. To właśnie dwudziestki i komitety złożone zwykle z najuboższych, najstarszych, często chorych kobiet i mężczyzn w warunkach zastraszenia i terroru najbardziej zdecydowanie starały się o zachowanie życia religijnego, płacąc za to często w okresie międzywojennym najwyższą cenę w postaci więzień, łagrów, a często i śmierci.